tylko na wspomnieniach tej przeszłości, ale potrzebujemy nowe doświadczenia, tak jak Paulo mówił, nowe podniety do tego, aby nasza wiara była posilona. Dlatego, że Boże Słowo mówi, że wiarę można stracić, wiary się można wyprzeć, a może się też ta wiara zniekształcić. Właśnie to był ten powód, dlaczego Juda pisze do wierzących ludzi, dlatego że w tych zborach pojawili się ludzie, którzy zaczęli deformować tą wiarę w Jezusa Chrystusa. Brat Henryk Wieja mówił nam, jak wcześniej już w Kościele zaczęły przejawiać się niezdrowe akcenty, które odprowadziły od tej bliskiej społeczności z Bogiem wierzących ludzi. Kiedy to więcej zaczęli spolegać na ten grecki sposób myślenia niż na ten hebrajski. Kiedy informacja była ważniejsza aniżeli to osobiste przeżycie. I tak potrzebujemy wracać do Pisma, rozmyślać i aplikować to Pismo do swojego życia. Sam Pan Jezus wielokrotnie wywyższył wiarę w takich konkretnych sytuacjach, kiedy ci czterej przynieśli sparaliżowanego do Jezusa, kiedy rozebrali strzechę, aby dostał się do bliskości Jezusa, to tam jest napisane, a Jezus widząc ich wiarę, uzdrowił tego chorego, odpuścił mu grzechy. Widząc ich wiarę, podobało mu się ta wielka wiara, z którą oni przynieśli tego chorego człowieka. Kiedy setnik prosi Jezusa o to, żeby jego sługa był uzdrowiony, to Jezus zatrzymuje się po drodze, ogląda się, patrzy się na tych Żydów, na tych z narodu żydowskiego i mówi na głos, tak, taką wiarę nawet w Izraelu nie spotkałem. Był zaskoczony wiarą tego setnika rzymskiego żołnierza. Myślę, że każdy z nas ma takie świadectwo, ma takie doświadczenie, kiedy byliście pobudzeni, kiedy czuliście, że macie wielką wiarę do jakiejś konkretnej rzeczy. Choć może nie umieliście to sobie wytłumaczyć, jak by to mogło się stać, ale wierzyliście temu, że Pan jest w tym i robiliście kroki wiary. I właśnie te rzeczy potrzebujemy znowu i znowu przeżyć, aby nasza wiara nie była tylko z przeszłości, ale mogła być z teraźniejszości. Przeczytam ten 18 i 19 wiersz z Ewangelii Marka z 4 rozdziału. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski jego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. To warszawskie tłumaczenie mówi ułuda bogactw, ale inne tłumaczenia mówią chęć posiadania bogactw albo oszustwo bogactwa, pokusa bogactwa, wabiwość majątku, wabiwość majątku. Przed tygodniem w niedzielę Ladiak właśnie wspominał o tym bogatym młodzieńcowi, któremu Pan Jezus powiedział, czegoś ci brakuje. Jednej rzeczy ci brakuje. Weź to swoje bogactwo, sprzedaj go i rozdaj ubogim. Pan Jezus odkrył właśnie tą zalibę do bogactwa, którą ten młodzieniec na pewno miał. Istnieje taka stara bajka o jednym wieśniakowi, który jakimś sposobem zrobił wielką przysługę królowi. Król się chciał odwdzięczyć temu wieśniakowi i obdarzył go wielką sumą pieniędzy. Dla niego to było ogromne przeżycie. Nigdy takiego bogactwa, nigdy tyle pieniędzy nie trzymał w swoich rękach. Ale po jakimś czasie ten wieśniak wziął wszystkie te pieniądze i szedł z powrotem do króla i chce mu dać z powrotem wszystkie te pieniądze. I tłumaczy to właśnie tym, że spotkało go coś, co przedtem nigdy nie zażył. Olbrzymi strach, olbrzyma obawa, że może utracić to, co posiada. I on z tą obawą, z tym strachem nie chciał żyć. Okazało się, że to życie bez tych pieniędzy było szczęśliwsze, aniżeli z tymi pieniądzmi. Nie umiał rozdać, zainwestować, więc wrócił te pieniądze tam, skąd ich dostał i chciał mieć ten pokój i to szczęście, które miał przed tym. Apostoł Paweł Tymoteuszowi w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale właśnie tłumaczy i ostrzega go, jakie wielkie niebezpieczeństwo może właśnie być ta pokusa albo to zamiłowanie się w majątku, w bogactwie. 1 Tymoteusz, 6 rozdział od 9 wiersza. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi i wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego i zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Czyli tutaj nie chodzi o samotne bogactwo. Apostoł Paweł w ogóle nie ma żadnej pretensji do tych ludzi, którzy byli bogaci, którzy zdziedzili czy nabyli pewne majątki, którym się powodziło, że mieli dosyć pieniędzy, ale mówi o tym pokuszeniu, o tym, że to pragnienie być bogaty, pragnienie mieć więcej i więcej jest wielkie pokuszenie, że mogą wstąpić do jakichś sfałszowanych transakcji, do fałszowania podatków, żeby mieć więcej pieniędzy. Jest to pewne sidło, do którego jak raz się uwikłają, trudno z tego się wyrwać. I tacy ludzie mogą sobie powiedzieć, jeszcze dosiągnę, jeszcze zarobię tyle pieniędzy, a potem już skończą. Ale często albo większością jest tak, że nie potrafią skończyć. Dlatego, że zanim osiągnąć jakiś szczyt, to pojawi się dalszy, który przecież jeszcze potrzebujemy mieć. I jest to coś, z czego niełatwo się można wydostać. A dla chrześcijana jest to wielkie niebezpieczeństwo, że zacznie zaniedbywać inne rzeczy. Że te priorytety w życiu są takie, że Pan jest na drugim, trzecim miejscu i wiara nie rośnie, ba na opak. A w dodatku tacy ludzie nigdy nie są zadowoleni, chociaż mają bardzo dużo, bo sedno ich zadowolenia jest w tym, aby mieć to, co jeszcze nie mam. Mam tutaj i to podobieństwo, czy to wydarzenie, które Jezus opowiadał z Łukasza z 12 rozdziału, które czytał Paulo na początku. I przeczytam tylko z niego ten koniec, tą jego decyzję, tego bogatego człowieka z 18 i 19 wiersza. Łukasz 12, 18, 19. I rzekł ten bogaty człowiek, uczynię tak, zburzę moje stodoły i większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij i wesel się. Widzimy, jak miłość do tego bogactwa zaślepia myśl. Trzykrotnie powtarza się tam to słowo swoje. Wszystko to zboże swoje. Albo możemy powiedzieć w tej pierwszej osobie, wszystko to zboże moje, te moje dobra. Dla mojej duszy sobie powiem, używaj tego bogactwa. Zupełnie zapomniał, że tam może odgrywać jakąś rolę Bóg. Że Bóg daje wzrost, Bóg daje deszcz, że Bóg był tym, który mu właściwie otworzył te drzwi do tego, że mógł pozbierać wiele, wiele plonów. Zapomniał na to. Bardzo zależy na tym, jak mamy ułożone te rzeczy w swoim życiu, te materialne. Czy powiemy, że życie jest moim bogactwem, albo bogactwo jest moim życiem? Czy życie jest moim bogactwem, albo czy bogactwo jest moim życiem? Dlatego, że jeżeli bogactwo moje jest moim życiem, a to bogactwo by z jakiegoś powodu zniknęło, to stracę sens swojego życia. Nie żyję dla bogactwa, ale bogactwo może mi służyć do mojego życia. A więc Bóg zarzuca właśnie temu bogatemu człowieku, że w tym swoim biznesie nie widział tego Bożego faktoru i tylko widział samego siebie. Nie uświadomił sobie tą odpowiedzialność za to bogactwo, które miał, że taki majątek nie jest tylko dla niego, że ten majątek miał, aby nie tylko myśleć na siebie, ale aby rozglądnąć się wokół siebie. Bóg zawsze uprzednostniał albo dawał do przodu to, abyśmy nie interesowali się tylko sobą, ale widzieli potrzeby koło siebie. Dlatego przyszedł Pan Jezus tu na ten świat, dlatego że widział te wielkie potrzeby tutaj na tej ziemi. I naśladować Jezusa znaczy właśnie patrzeć się tymi oczyma, jak patrzył się Jezus koło siebie. Dla tego bogatego człowieka tym bezpieczeństwem nie był Bóg, ale był ten majątek, który chciał zgromadzić, aby miał dosyć do końca swojego życia. Oczekuje długie życie, a czuje, żeby potrzebował odpocząć, ale jest pytanie, czy by był w stanie odpoczywać, albo czy by później stawiał jeszcze raz, jeszcze większe stodoły. Jak więc obronić tą swoją wiarę przed tym niebezpieczeństwem, które nie tylko czyha na tych najbogatszych ludzi, ale czyha na każdego z nas? Dlatego, że żyjemy w tym świecie, żyjemy w tej bogatej części świata, w tej, gdzie są wielkie możliwości, które nam nikt nie zakazuje do nich wstępować. Ale jak obronić swoją wiarę, aby z powodu bogactwa nie wypróżniliśmy swe serce? Oto najważniejsze. I to już właściwie powiedział Paulo na wstępie, a ja przeczytam słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z 42 wiersza. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Temu, kto cię prosi, daj. Jakie to ma znaczenie w tej naszej wierze? Wiecie, człowiek, który ma to pokuszenie pragnąć bogactwa, pragnąć dla siebie dużo pieniędzy, otwiera takie drzwiczki do swojego serca, gdzie to samolubstwo, gdzie ten egoizm się będzie powiększał. Widzę przede wszystkim swoje potrzeby, widzę przede wszystkim siebie. I tym sposobem, jak się właśnie przeciwko temu bronić, to podzielić się z tym, co mam. A to, kiedy dzielę się, to pomnoży się moja ufność do Jezusa. Kiedy się dzielę, to właściwie wyrażam, że wiem, że Jezus by się tak zachował, a że Jezus się potroszczy o mnie. Wtedy, kiedy ten mały chłopiec podzielił się swoją swaczyną, rybkami i chlebem, to on się nasycił dostatecznie, nasycili się wszyscy, a jeszcze wiele, wiele zostało. To jest właśnie to, że przez to dawanie uczymy się ufać Jezusowi. Wtedy, kiedy to odrzucamy i myślimy sobie, że nie musimy dawać, karmimy to samolubstwo w swoim życiu. A potem to, co już też Paulo wspomniał, wtedy, kiedy dajemy, to inwestujemy do swojego konta, które jest w niebie. Pan Jezus powiedział, że skarbicie sobie w niebie. I możemy sobie wyobrazić, że raz, kiedy będziemy powołani tutaj z tej ziemi, to tam będziemy mieć to swoje miejsce, będziemy tam mieli swoje obywatelstwo i tak po ludzku, po ziemsku możemy powiedzieć i będziemy tam mieć swój numer tego konta, które możemy otworzyć. I może tam być dużo, a może tam nie być nic. Bo tutaj z tej ziemi nie weźmiemy nic ze sobą. Jeżeli dopóki tutaj żyjemy, dopóki tutaj mamy to błogosławieństwo Boże i jeżeli go, obrazowo mówiąc, wysyłamy do nieba, to tam się będzie gromadzić. Ale jeżeli chcemy, aby kiedy umrzemy, było dużo pieniędzy na naszym koncie, to już tam za nami te pieniądze nie pójdą. Więc nie bójmy się inwestować do wieczności, dlatego że ona będzie o wiele dłuższa niż tutaj ta doczesność na naszej ziemi. A to błogosławieństwo w tym dawaniu, to już zauważył Salomon, ten mądry człowiek, i w Przypowieściach w 11 rozdziale, w 24 wierszu zapisał: jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. I to jest tajemnica ludzi, których widzimy koło siebie, którzy chętnie dają, gdzie jest trzeba, a stale mają dość, a mają jeszcze więcej. Albo też są tacy, którzy są bardzo skąpi, a nigdy nie mają dużo. I zakończę tym, co apostoł Paweł mówi Tymoteuszowi w tym 10 wierszu 6 rozdziału do Tymoteusza. Zabiegaj albo usiłuj o sprawiedliwość, o pobożność, o wiarę, o miłość, cierpliwość, łagodność. Usiłuj o te cechy, a to wszystko inne, co potrzebujemy do życia, o to się potroszczy Pan Bóg. Da nam swoje błogosławieństwo. Gdzie albo jaka jest gleba naszego serca? Jeżeli jest tam ta tęsknota po bogactwie, tak to jest ciernie. I ono zawsze będzie głuszyć, zagłuszać to duchowe, to, co przychodzi z Bożego bogactwa, z Bożej skarbnicy. Jeżeli jest tam to ciernie w naszym sercu, to chciejmy się go pozbyć. Pozwólmy Panu, aby ono spulchniło i zmieniło się na tą urodzajną glebę. Jedyny sposób, jak to Bóg może uczynić, to, że zrobimy tą decyzję w swoim życiu, że będziemy się dzielić z drugimi, że damy z tego, co mamy. To jest jedyny sposób. Niech Pan Bóg pobłogosławi każdego jednego z nas, abyśmy nie zapomnieli, abyśmy prowadzili do tego i nasze dzieci, naszą młodą generację. Dzięki Bogu za te ofiarności, za tą szczodrość, która jest w naszych rodzinach, ale jest to coś, co potrzebujemy i nadal budować. Amen.